Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Pamiętajmy, że Bóg nas uzdrawia, mówił papież na audiencji środowej. Wzięła w niej udział grupa uchodźców. Chcę zaczerpnąć z waszej mądrości i wiary, powiedział Franciszek do mieszkańców Armenii przed piątkową wizytą w tym kraju. Trwają tam już ostatnie gorączkowe przygotowania na spotkanie z papieżem. Witam 22 czerwca i zapraszam na aktualności. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić od tej prośby trędowatego z Ewangelii. Papież rozpoczął katechezę na audiencji ogólnej. Poświęcił ją miłosierdziu, które oczyszcza serce. Mówił o tym również do Polaków.
Sytuacja trędowatego, o którym dzisiaj mowa, jego prośba o uzdrowienie, przypomina nam nasze wołanie do Boga o uwolnienie z grzechów, zaniedbań i poczucia winy. Pamiętajmy, że Bóg nas nigdy nie opuszcza. Przeciwnie, wychodzi nam na spotkanie, uzdrawia, rozgrzesza i przebacza. Z tą świadomością, ufni w Jego miłosierdzie, przekraczajmy świętą bramę roku jubileuszowego.
W głównej katechezie Ojciec Święty przypomniał, że w czasach Chrystusa trąd uważano za Boże przekleństwo. Trędowaty z Ewangelii nie poddał się jednak rezygnacji wobec choroby ani przepisów, które czyniły go wyrzutkiem. Aby dojść do Jezusa, nie wahał się złamać prawa.
Błaganie trędowatego ukazuje, że kiedy stajemy przed Jezusem, nie trzeba mówić długo. Wyznam wam coś bardzo osobistego. Wieczorem, zanim pójdę spać, modlę się tym krótkim wezwaniem. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I odmawiam 5 Ojcze Nasz po jednym na każdą ranę Jezusową. Bo Jezus oczyścił nas swoimi ranami. A jeżeli ja to tak robię, to możecie i wy u siebie w domu.
Przybywam jako pielgrzym, by zaczerpnąć z pradawnej mądrości waszego narodu i by napoić się u źródeł waszej wiary, trwałej jak wasze słynne kamienne krzyże. Tymi słowami papież Franciszek wita się z mieszkańcami Armenii, gdzie już w najbliższy piątek uda się z pielgrzymką. Nawiązując do hasła podróży, zwraca uwagę, że jedzie z wizytą do pierwszego kraju chrześcijańskiego.
Wasza historia i dzieje waszego ukochanego narodu budzą we mnie podziw i ból. Podziw, ponieważ znaleźliście w krzyżu Chrystusa i waszej mądrości siłę do tego, by zawsze się podnieść, nawet z cierpień, które należą do najstraszliwszych, jakie ludzkość pamięta. Z bólu po tragediach, jakich wasi ojcowie doświadczyli na własnej skórze. Nie pozwólmy jednak, by bolesne wspomnienia zawładnęły naszym sercem. Nie poddawajmy się nawet w obliczu nieustannych ataków zła. Jako sługa Ewangelii i posłaniec pokoju, pragnę przybyć do was, by umocnić wszelkie wysiłki na drodze pokoju i współdzielić wasze kroki na drodze pojednania, które rodzi nadzieję.
W czasie swej wizyty w Armenii Franciszek spotka się z potomkami ludzi prześladowanych w Imperium Otomańskim w 1915 roku. Będzie to miało miejsce w Erywaniu przy pomniku upamiętniającym ludobójstwo około 1,5 miliona Ormian na terenie ówczesnego państwa tureckiego. Odwiedziny Franciszka w tym miejscu przypomną jednak nie tylko o tej tragedii, ale także o solidarności, jakiej w tym czasie doświadczyli Ormianie, mówi ksiądz Antonio Aivasi.
Ta wizyta jest wspaniałą okazją do tego, by pokazać światu, a przede wszystkim narodowi ormiańskiemu, że Ojciec Święty jest blisko ludzi, którzy tak wiele wycierpieli. To okazja, by powiedzieć: jestem blisko was, macie prawo żyć w pokoju, a przede wszystkim prawo, by oddano wam sprawiedliwość. Nie można być naprawdę Ormianinem, jeśli nie jest się ochrzczonym. Prawdziwy Ormianin ma to świadectwo zapisane w swej krwi, w swym DNA, ponieważ chrześcijaństwo jest naprawdę zakorzenione w naszych umysłach i sercach.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
działalności na ziemiach polskich Achille Rattiego, czyli przyszłego papieża Piusa XI, poświęcona była konferencja zorganizowana przez Opolskie Archiwum Państwowe. Była to okazja do rozważań nie tylko nad postacią głowy Kościoła, ale także relacji na linii Watykan-Warszawa w trakcie dwudziestolecia międzywojennego. Achille Ratti przyjął za hasło swojego pontyfikatu słowa „Pokój Chrystusowy w Królestwie Chrystusowym”. Ów pokój starał się wprowadzać już jako nuncjusz apostolski w Polsce. Wypowiedzi historyków dotyczące dwudziestolecia międzywojennego i misji Achille Rattiego zebrał Tomasz Siniew z Opolskiego Radia Doxa.
Stolica Apostolska była bardzo ważnym partnerem Polski. Była określana przez polskich dyplomatów jako mocarstwo moralne, zauważa profesor Marek Kornat z Instytutu Historii im. Tadeusza Mantojfla Polskiej Akademii Nauk.
Kierownictwo Kościoła, jakie stanowi Kuria Rzymska, nie mogło być dla kraju katolickiego oraz dla kraju położonego w skrajnie niestabilnym miejscu Europy nieważna. Dlatego mężowie stanu polscy patrzyli na Watykan jako czynnik międzynarodowy o wielkim znaczeniu, pomijając już aspekty czysto religijne, i starali się nawiązać bliższe relacje z tym doniosłym podmiotem stosunków międzynarodowych, aby zapewnić sobie życzliwość i poparcie interesów polskich. Od chwili, kiedy Stolica Apostolska uznała Polskę odrodzoną i nawiązała z nią stosunki dyplomatyczne w 1919 roku, naczelnym zadaniem było podpisanie konkordatu jako umowy normującej stosunki państwo-kościół. Umowę konkordatową, jak wiemy, podpisano w roku 1925. Nastąpiła reorganizacja polskiej prowincji kościelnej, a stosunki Polska-Watykan uległy stabilizacji. W 1924 Polska uzyskała rangę ambasadora dla polskiego przedstawiciela w Rzymie przy Watykanie, a nuncjatura w Warszawie stała się nuncjaturą pierwszej klasy. I można powiedzieć, że od tej chwili te stosunki przedstawiały się w sposób normalny, ale nie były wolne od rozmaitych zadrażnień. Jeśli najkrócej mogę się wyrazić, powiem o dwóch płaszczyznach owych zadrażnień. W polityce międzynarodowej mieliśmy pełne poparcie w naszej polityce wschodniej wobec wielkiego sąsiada wschodniego, który był państwem komunistycznym, totalitarnym, i Watykan podzielał zapatrywania polskie na temat tego państwa. Jeżeli zaś chodzi o konflikt polsko-niemiecki, który miał podłoże sporu terytorialnego, Stolica Apostolska nie zawsze przychylała się do polskiego punktu widzenia, który zakładał bezwzględne utrzymanie wersalskiej granicy. Stolica Apostolska patrzyła szerzej, postrzegając ową granicę jako dość arbitralnie wytyczoną w następstwie ciężkiej, nieprzewidywalnej klęski Rzeszy Niemieckiej. Mam wrażenie, że sądzono, iż Niemcy wcześniej czy później wrócą do dawnej siły, może nastąpić zagrożenie Polski, i nie jest tajemnicą, że papież Pius XII w roku 1939 próbował inicjować jakieś porozumienie polsko-niemieckie, które zakładało możliwość ustępstw terytorialnych. Zostało to przez Polskę odrzucone. A druga płaszczyzna, o której jeszcze chcę co nieco wspomnieć, to płaszczyzna konfliktów wynikających z polityki kościelnej. Na przykład akcja neounijna, czyli akcja nawracania prawosławnych i tworzenia obrządku neosłowiańskiego, była postrzegana w Watykanie jako realizacja zdrowej i słusznej myśli zakładającej odzyskanie przez Kościół jedności z prawosławnymi schizmatykami, i tym samym była postrzegana jako krok do przyszłego nawrócenia Rosji. Natomiast władze w Warszawie postrzegały to inaczej, jako akcję służącą niepotrzebnym zadrażnieniom i konfliktom wewnętrznym. Były zatargi o nominację biskupia na przykład. Niemniej, w moim głębokim przekonaniu, konkordat z 25 roku był zdrowym kompromisem i dawał państwu polskiemu dużo korzyści. Między innymi to, że biskupem nie będzie mianowany człowiek, który nie jest obywatelem polskim, a gdyby był przedstawiony do urzędu biskupa człowiek, któremu rząd z góry nie może ufać, prezydent Rzeczypospolitej dostał nawet prawo weta. Prawo weta, bardzo ważne. Granice diecezji, czyli całej polskiej prowincji kościelnej, pokrywały się z granicami politycznymi państwa, z tym, że wolnego miasta Gdańska nie włączono do polskiej prowincji kościelnej, ale utworzono osobne biskupstwo i wyłączono je, podporządkowując bezpośrednio Watykanowi. Inne jeszcze przywileje Kościoła warto by tu wspominać. Jak powiadam, konkordat był kompromisem jednak dla Polski korzystny.
Panie profesorze, a jaka jest rola papieża Piusa XI tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1922-39?
Pius XI był niewątpliwie wytrawnym politykiem. Patrzył na ten rejon Europy na pewno tak, jak realizm mu nakazywał. A ten realizm prowadził do przekonania, że w tym niestabilnym rejonie może dojść do zaburzeń terytorialnych, które doprowadzą do wojny. Na pewno był życzliwy Polsce, ale musiał się liczyć także z interesami innych państw tego regionu. Pamiętajmy o tym, że wokół stosunków ze Stolicą Apostolską dochodziło do rozmaitych konfliktów. Na przykład Litwa zdobyła się nawet na wydalenie nuncjusza, chcąc w ten sposób zaprotestować przeciwko konkordatowi z Polską, który włączył Wilno do polskiej prowincji kościelnej i ustanowił tam arcybiskupstwo. Zadrażnienia były z Jugosławią, Stolica Apostolska miała, gdzie trwała gwałtowna walka prawosławnych Serbów z katolikami chorwackimi w jednym państwie. Zadrażnienia były z Czechosłowacją, gdzie na przykład Stolica Apostolska gwałtownie reagowała na usiłowania ożywienia husytyzmu. Konflikty były z Rumunią, gdzie katolicy byli zasadniczą mniejszością i tą mniejszością wyraźną, bo przecież w Siedmiogrodzie są głównie protestanci, a cała reszta Rumunii jest prawosławna. W każdym razie zadrażeń właściwie nie brakowało w relacjach z każdym państwem naszego regionu, może z Polską najmniej, jako największym krajem katolickim. Jeśli zaś chodzi o politykę, taką politykę międzynarodową w znaczeniu zwyczajnej dyplomacji rozwiązującej lokalne pojawiające się problemy, to trzeba powiedzieć, że Stolica Apostolska nigdy w nich bezpośrednio nie partycypuje. Ona patrzy niejako bardziej z wysoka. Ona formułuje strategię raczej niż włącza się w taktyczne rozgrywki. I tak było i wówczas, i tak było i później. Jeśli na dwudziestoleciu się koncentrujemy, to myślę, że właśnie tak przebiegała polityka Stolicy Apostolskiej. Stolica Apostolska raczej reaguje na doniosłe wydarzenia polityczne, starając się zabezpieczyć interesy Kościoła, bo to jest jej racją stanu, niż inicjować działania czysto polityczne.
Misja Achillesa Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI, który w 1919 roku został nuncjuszem apostolskim w Polsce, była bardzo trudna, przyznaje ksiądz dr Piotr Górecki z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Żądano od niego, aby był przedstawicielem rządu polskiego na Górnym Śląsku. No nie mógł tego zrobić, no nie występował w tej roli. Był wysokim komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku z ramienia państw Ententy, które tutaj były w komisji międzysojuszniczej, szczególnie generała Henri'ego Leronda, który uważał go za bardzo ważną osobę właśnie tutaj, a on z kolei nieustannie mówił katolikom na Górnym Śląsku, zarówno w czasie niemieckich nabożeństw i polskojęzycznych nabożeństw, że jest wysłannikiem ojca świętego Benedykta XV dla katolików na Górnym Śląsku. Ich ojciec modli się, aby mogli w sposób wolny i bez konfrontacji militarnej podjąć decyzję, jak chcą tworzyć swój Górny Śląsk i gdzie chcą swoją przyszłość budować.
Czyli droga do jedności.
Wtedy to nie była droga do jedności. To, co my dzisiaj mówimy, o czym myślimy, mówiąc o jedności, my tak naprawdę wracamy do idei ewangelicznej, tak? Nowego Testamentu. Nie ma Żyda, ani poganina, ani Greka, aby byli jedno. Wtedy niestety nacjonalizmy XIX wieku, albo mówmy ta idea narodowościowa, ona była bardzo silna. Ona się zrodziła u nas na Górnym Śląsku, szczególnie w czasie Wiosny Ludów. To, co było zabronione, teraz stało się nawet nie, że dozwolone, ale stało się pewną wiosną myślenia mentalnego. Niestety wtedy zasada była taka, że tworzono państwa jednonarodowościowe. Jeżeli były wielkie mniejszości, trzeba było zawierać wiele różnych traktatów, układ, swobód i tak dalej. Na Górnym Śląsku to funkcjonowało. Myśmy mieli tak zwany mały traktat, 15-letnie porozumienie, traktat międzygraniczny, również o szanowaniu wszystkich praw, jakie przysługują mniejszościom narodowym. W 1937 roku to wygrało. gasło nie tylko chroniło mniejszość niemiecką w Polsce i mniejszość polską w Niemczech, ale żebyśmy dobrze również pamiętali, traktaty norymberskie były wcześniej, chroniono również Żydów tutaj na Górnym Śląsku. Właśnie ta ustawa chroniła. Achille Ratti miał tutaj ogromną misję. Miał być człowiekiem, który łączył, ale nie tak jak niektórzy z nas myślą, łączyć politycznie. On miał łączyć religijnie, natomiast politycznie dawał im pełną wolność, aby mogli zdecydować. Natomiast ważne też było zadanie i tu Bertram bardzo mocno zadziałał, kardynał, aby księża, chociaż przysługuje im prawo do wypowiadania się, tak, swoich myśli, aby księża nie dzielili swojej parafii, nie dzielili swoich wiernych na Niemców i na Polaków, ale żeby byli dla nich jednym. A wtedy właśnie działała niesamowita agitacja, zarówno wśród duchowieństwa, które optowało mocno za niemieckością, jak i mocno za polskością, gdzie naprawdę no, wydarzały się straszne rzeczy. Proszę sobie pomyśleć, że Achille Ratti przychodzi na Górny Śląsk w sytuacji, kiedy, bądźmy szczerzy, inteligencja polskojęzyczna, jeżeli istnieje, to są nauczyciele, lekarze i księża, tak? Myśmy nie mieli tej inteligencji, bo gdzie mieliśmy ją wypracować? I księża cieszą się ogromnym autorytetem wśród swoich wiernych. To, co księża zrobią, to wierni robią za nimi. Ruch narodowo-wyzwoleńczy liczył na to, że ksiądz chwyci za broń i było kilku takich księży i powie, idziemy do powstania. Wiemy, że było trzech braci ze Stanów Zjednoczonych księży, już nazwiska nie wspomnę, gdzie jeden z tych księży był przywódcą szturmującego oddziału w Kędzierzynie. Także nawet niektórzy zarzucali mu, że ma krew na rękach. No czy ksiądz ma być tym idącym z bronią w ręku? Dla nas to jest coś fantastycznego, tak? No ale sobie wyobraźmy to, co dzieje się na przykład w Ameryce Południowej i tak dalej i zrozumiemy, że Achille Ratti musiał tutaj być bardzo człowiekiem delikatnym, a Bertram no nie mógł pozwolić na coś takiego, żeby dzieliło to wszystko Kościół. Bertram był człowiekiem, był wielkim dyplomatą. Nie możemy mówić o tym, że był Polakożercą. To jest w ogóle, jest to niestety jakieś nieporozumienie, jeżeli o czymś takim mówimy. On chciał zachować jedność tej diecezji, czuł się Niemcem i jako Niemiec się mógł do tego wypowiadać. Liczył, że wynik plebiscytu wypadnie na korzyść Niemiec, natomiast absolutnie nie tworzył jakby takiego jakiegoś działania antypolskiego. Natomiast rzeczywiście nie zawsze rozumiał księży, którzy występowali w imieniu Polaków i którzy czuli, że naprawdę przychodzi jakaś wolność i absolutnie nie myśleli o tworzeniu dalej diecezji wrocławskiej, ale o stworzeniu nowego tworu administracji apostolskiej później w Katowicach. Bardzo niezręczna misja, w czasie której stał się personą non grata. Wróciwszy tutaj ze Śląska był 3 razy, o mało co nie dał głowy jako dyplomata. Niestety to też doprowadziło do jego dymisji. Oczywiście w kościele ona wyglądała trochę jako awans, bo stał się patriarchą, został odwołany, poszedł na stolicę metropolitalną, a później oczywiście tak szybkim zdarzeniem kardynałowie zaufali mu, że w 1922 roku wybrali go następcą świętego Piotra. Na schodach ambasador wręczał mu order Orła Białego. Ratti miał powiedzieć to Friedrich von Lamach, biograf papieża, ale Niemiec, pisał, że Ratti miał kiedyś powiedzieć tak: to, że mnie Polacy nie lubili, nie cierpieli, to zdawałem sobie z tego sprawę, ale było mi tego najbardziej żal, bo byłem tym, który w czasie szturmu na Warszawę jako jedyny dyplomata ja zostałem. Musimy też o tym pamiętać, że Ratti był księdzem, był człowiekiem wiary i bardziej tu się czuł rzeczywiście kimś wielkim. Dyplomatą nie był zbyt wprawnym, reszta się ewakuowała do Poznania, on został. On na tym ogromnym właśnie takim zaufaniu i miłości mógł później budować całą dyplomację papieską i myślę, że to, czego się przez prawie 3 lata nauczył w Polsce, a szczególnie na Górnym Śląsku, taką wizję później właśnie polityczną Stolicy Apostolskiej prowadził.
Przypomnę, że audycję o działalności Achille Rattiego, czyli przyszłego papieża Piusa XI na ziemiach polskich, przygotował Tomasz Siniew z Radia Doksa. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.